Witajcie w podcaście Portugalense. Z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii, widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad Oceanem Atlantyckim. Kiedyś, za pośrednictwem moich mediów społecznościowych, dostałam prośbę o to, by co jakiś czas polecić książkę związaną z Portugalią lub po prostu twórczość portugalskich pisarzy. Postanowiłam się do niej przychylić i opublikowałam wtedy post dotyczący jednej z pierwszych współczesnych książek, które miałam okazję przeczytać, będąc już w Porto. Była to książka Ateme Nei Não Morres, autorstwa Pedro Figueiredo. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie znaleźć tę konkretną publikację na moim Facebooku lub w zapisanych relacjach na Instagramie. Postanowiłam jednak, że poświęcę przynajmniej jeden z odcinków mojego podcastu, aby przybliżyć Wam trzy książki, których akcja rozgrywa się w północnej Portugalii. Może tym sposobem zachęcę Was do jeszcze aktywniejszej nauki języka portugalskiego? A może należysz do tej grupy osób, która zwiedza różne zakątki świata właśnie z książką w ręku? Jeśli tak, to zostań ze mną do końca tego odcinka. Już na studiach językowych jednym z moich poniekąd obowiązków było czytanie po portugalsku. W podręcznikach do nauki języka pojawiały się proste czytanki, które z czasem, z każdym kolejnym miesiącem, stawały się dłuższe, bardziej skomplikowane. Również wykładowcy zachęcali nas do tego, aby czytać prasę portugalską. Wiadomo, będąc w Lublinie, a więc daleko od Portugalii, sięgałam po wydania internetowe najpopularniejszych portugalskich gazet lub serwisów informacyjnych. Tylko w ten sposób udało mi się zgłębiać nowe słownictwo, struktury gramatyczne, czy także związki frazeologiczne bądź wyrażenia idiomatyczne. Oczywiście nie od razu Rzym zbudowano. Miałam tego pełną świadomość w tamtym czasie. Więc nie porywałam się na artykuły autorstwa Ricardo Araújo Pereira, które zawierają wiele zabawnych porównań językowych czy metafor. Na początku moich studiów nie rozumiałam tego typu tekstów. Zabierałam się raczej za krótsze i prostsze formy, jak na przykład artykuły o morderstwach czy przestępstwach. Po kilku lekturach tego typu form z łatwością przyswoimy sobie słówka związane z tą specyficzną tematyką. Violencia, violencia domestica, arguido, cúmplice, suicidio, homicidio, defunto. Powtarzają się bardzo często. Zaczęłam tworzyć sobie swoje własne glosariusze z takim słownictwem. Używałam wtedy do tego strony internetowej Quizlet. Teraz widzę, że nawet istnieje aplikacja na komórki. To łatwy i ciekawy sposób na przyswajanie sobie nowych słówek. Wspominam Wam o tym procesie, żeby ukazać moją drogę do płynnego czytania po portugalsku. Z czasem zaczęłam rozwijać swoje umiejętności, a kiedy przyszedł czas pisania pracy licencjackiej, sama oprócz przeczytania wielu artykułów specjalistycznych musiałam podjąć się pisania pracy naukowej po portugalsku. Kiedy więc mogłam w wolnych chwilach przeczytać coś dla przyjemności, od razu wykorzystywałam takie okazje i sięgałam po takie pozycje. Zaczynałam od opowiadań, gdyż są krótszymi treściami, aż z czasem podejmowałam się całych powieści, aby móc odkryć świat książek, których nigdy nie przetłumaczono na język polski. Niektórzy czytają po angielsku, inni po rosyjsku czy niemiecku, a ja cieszę się z tego, że mogę czytać po portugalsku. Dzięki temu mam możliwość dotarcia do naprawdę rewelacyjnych historii. I dziś postanowiłam opowiedzieć o trzech z nich. Zanim jednak to zrobię, to mam do Ciebie jeszcze małą prośbę. Jeśli spodoba Ci się mój dzisiejszy odcinek, to podziel się nim w swoich mediach społecznościowych tak, aby więcej osób mogło do niego dotrzeć. Będzie mi także bardzo miło, jeśli ocenisz mój podcast, na przykład w Spotify, albo zostawisz swój komentarz pod podcastem na YouTubie. Dzięki temu algorytm będzie go wyświetlał także innym osobom. Z góry bardzo dziękuję za Twoją pomoc. W czasie ubiegłorocznej edycji Targów Książki, czyli Feira do Livro do Porto, która odbyła się w Palácio de Cristal po raz 10, w moje ręce przypadkiem wpadła pewna książka. Przechodziłam obok stoisk wydawnictw, które sprzedawały dość poczytne tytuły i w gąszczu książek dojrzałam bardzo interesującą okładkę. Przedstawiała most w Porto na niebieskim tle oraz tytuł O Rapaz do Douro, czyli Chłopak z Douro. Wzięłam ją do ręki i przeczytałam opis, który bardzo mnie wtedy zaintrygował. Tamtego dnia odłożyłam ją z powrotem i wróciłam do domu. Jednak nie potrafiłam o niej zapomnieć, więc kiedy kilka dni później ponownie zawitałam do ogrodu w Palacio de Cristal, wiedziałam już, że wyjdę z nich z egzemplarzem w ręku. I tak też się stało. Już kilka dni później zaczęłam czytać tę powieść historyczną, która bardzo mnie wciągnęła. Bardzo lubię powieści historyczne, bo to dla mnie niesamowita okazja, aby móc przenieść się w czasie i zobaczyć, jak kiedyś wyglądała rzeczywistość w danej epoce. Autorzy takich książek zazwyczaj swoje pisanie poprzedzają odpowiednim rozeznaniem w temacie. Tak, aby czytelnicy dowiedzieli się jak najwięcej o realiach epoki, w których rozgrywa się akcja książki. Tak było i tym razem. Autorką U Repasse d'Odoru jest Jeanine Johnson-Maya, amerykańska dziennikarka, która na stałe mieszka w Portugalii, a dokładniej w Vila Nova de Gaia. Akcję swojej drugiej książki umiejscowiła pomiędzy urokliwym zakątkiem Doliny Douro, jakim jest miasteczko Maison Frio, oraz portu. Głównym bohaterem powieści historycznej U Repasse d'Odoru jest nastoletni Enrique. Urodzony w wielodzietnej rodzinie w Dolinie Douro, postanawia spróbować swojego szczęścia w Porto, jako uczeń złotnika w zakładzie przy ulicy Rua das Flores. W Dolinie Douro jest już po zbiorach, przy których chłopak wytrwale pracował. Młodsi bracia pracują wraz z ojcem w jego zakładzie stolarskim. Enrique chce dla siebie lepszych perspektyw. Dzięki swojemu uporowi i wytrwałości nauczył się czytać oraz pisać, więc udaje mu się dogadać w sprawie nauki u złotnika Bentu w Porto. Enrique zostawia za sobą w dolinie kilka niedomkniętych spraw i wyrusza w kilkudniową podróż do miasta na pokładzie łodzi Rabelu, przewożącej wino Porto pod wodzą pana George. Już od samego początku zderza się z brutalną dla niego rzeczywistością. Na pokładzie z pasażera staje się członkiem załogi. Poznaje również nowego przyjaciela Miguela, z którym los splecie jego ścieżki jeszcze niejednokrotnie na łamach powieści. A wydarzenia, które rozegrają się w czasie spływu rzeką Douro, odcisną piętno na marzeniach młodego chłopaka. W Porto będziemy przemierzać znane nam obecnie ulice miasta, ale odbędziemy podróż w czasie do 1877 roku. Trwają właśnie prace wykończeniowe przy budowie jednego z mostów, który obecnie znamy pod nazwą Dona Maria Pia. W Porto przybywa słynny inżynier Gustav Eiffel, który nadzoruje przebieg budowy mostu. W powieści podobało mi się to, że autorka wprowadziła bohaterów, którzy byli figurami publicznymi w Portugalii w XIX wieku. Na kartach U Repasse d'Odoru poznamy m.in. kartografa Augusto Gerardo de Lesa Ferreira, inżyniera Gustava Eiffla oraz usłyszymy o pisarce i wykładowczyni Karolini Michaelis. Spodobało mi się także to, iż Jeanine poruszyła jakże istotne problemy epoki. Nierówności społeczne, niesprawiedliwe traktowanie pracowników, jak i nadużycia z tym związane. Życie w Iliasz, dosłownie wyspach, czyli w systemie domów robotniczych, którego pozostałości do dzisiaj są widoczne w niektórych częściach miasta. Na kartach tej powieści widzimy Porto z tamtej epoki. Brudne, biedne, z wieloma problemami społecznymi. Cieszę się, że w U Repasse d'Odoru Jeanine także opisała pracę karkeżeiras, czyli kobiet, które trudniły się roznoszeniem chrustu, który przypływał na statkach. Z doków musiały wnosić kilogramy chrustu na swoich plecach, pnąc się po stromych ulicach prowadzących w górę Porto. Była to naprawdę ciężka i mozolna praca. Dziś, zwiedzając Porto, w dzielnicy Fontainhas można zobaczyć pomnik upamiętniający te kobiety, autorstwa rzeźbiarza José Lamacha, który ufundowała Arminda Santos. Sam pomysł, aby Enrique rozpoczął pracę w warsztacie złotniczym, także jest bardzo ciekawy i mi bliski. Porto czy Gondomar słyną bowiem z wytwarzania filigranu, więc jest to kolejny element, który podkreśla wyjątkowość tego miejsca na mapie Portugalii. W styczniu tego roku miałam okazję wziąć udział w spotkaniu autorskim z Jeanine Johnson-Maya, które zorganizowano w Bibliotece Publicznej w mieście Maya. Z tego, co wywnioskowałam, to organizatorami spotkania był klub czytelników biblioteki, ale oczywiście było to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Cóż, okazało się, że tylko ja i pan Tugowski, którego zabrałam na to spotkanie w roli prywatnego szofera, byliśmy jedynymi osobami spoza klubu czytelników. Nawet kiedy jeszcze mieszkałam w Polsce, w sumie nigdy nie należałam do takiego klubu, choć wiem, że takowe istnieją przy bibliotekach. Stąd nie mam aż takiego odniesienia co do tego, jak to wygląda w Polsce. ale zorientowałam się, że członkowie klubu dobrze przygotowali się na to spotkanie. Mieli podobno wcześniej spotkanie, na którym już dyskutowali o książce Ura Pasz do Douro. Byli więc przygotowani do wygłaszania nie tylko swoich opinii czy komentarzy, ale także zadawali Jeanine pytania. Momentami muszę przyznać, że moderator wręcz zadawał specjalnie pytania, które były podchwytliwe lub wysuwał w mojej opinii kąśliwe uwagi na temat książki. Jeanine przyjmowała je z pokorą, czasem także opowiadała o swoich konkretnych decyzjach dotyczących danego wątku. Potem podczas sesji autografów miałam okazję zamienić z nią kilka słów i wspomniałam jej, że ma w przygotowaniu odcinek podcastu o książkach właśnie i że jej Ura Pasz do Douro się w nim znajdzie. Jeanine była bardzo pozytywnie zaskoczona tym faktem. Jeśli więc szukasz książki po portugalsku, której akcja dzieje się w Porto, to koniecznie sięgnij po tę pozycję. A jeśli czytanie w tym języku sprawia Ci trudność, bądź w ogóle nie znasz tego języka, to Ura Pasz do Douro ukazał się w języku angielskim pod tytułem The Filigree Master's Apprentice. Drugą książką, o której chciałabym dziś opowiedzieć, jest A Fúria das Vinhas, autorstwa Francisco Moito Floresa. To chyba jedna z moich ulubionych książek portugalskich, bo czytałam ją do tej pory aż 2 razy. Aż rzadko mi się zdarza, abym wracała i czytała ponownie jakieś książki. Nawet jeśli czytam po polsku, a co dopiero po portugalsku. Jednak przygotowując się do tego odcinka podcastu, postanowiłam do niej wrócić i przeczytać ją na nowo, gdyż minęło już sporo czasu, od kiedy miałam okazję po nią sięgnąć. Francisco Moita Flores jest osobą, która próbowała swoich sił w różnych zawodach. Pracował jako nauczyciel biologii, przez 12 lat był inspektorem w PJ, czyli Policia Judiciaria, a więc w Departamencie Portugalskiej Policji Kryminalnej. Doradzał także w telewizji przy produkcji programów związanych z przestępstwami oraz sprawdził się jako scenarzysta. Od lat 90. zaczął pisać książki o różnej tematyce. Jedną z nich, czyli powieść historyczną A Fúria das Vinhas, postanowiłam przytoczyć w moim podcaście. Historia samej książki oraz tego, jak trafiła w moje ręce, jest ciekawa. Otóż któregoś dnia, a było to w 2019 roku, pan Tugowski wrócił do domu z pracy z workiem książek, które znalazł przechodząc obok śmietnika. Ktoś postawił je obok, aby inna osoba mogła sobie je zabrać do domu. W stosie około 40 książek, które trafiły pod nasz dach, była ona, nowiutki egzemplarz A Fúria das Vinhas. Od razu przykuła moją uwagę swoim tytułem oraz okładką. Tytuł możemy tłumaczyć jako Furia winorośli lub Wściekłość winorośli, a na okładce widnieje stara fotografia przedstawiająca osoby, które zbierają winogrona w czasie winobrania. Tematyka, ze względu na mój zawód, od razu mnie zaintrygowała. Przeczytałam opis i okazało się, że jest to powieść rozgrywająca się w XIX wieku w Dolinie Douro. Zinterpretowałam to jako znak i postanowiłam, iż przeczytam ją w pierwszej kolejności. I tak też się stało. Tak jak już wspomniałam, powieść rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku, a dokładniej na przestrzeni lat 80. i 90. Choć momentami cofamy się także jeszcze wcześniej. Wydawałoby się, iż jej głównym bohaterem jest adwokat Wyszpus Jortigão, który ma swoją kancelarię w miasteczku Peso da Régua. Jednak to tylko pozory. Wyszpusiu, który jest postacią przezabawną oraz bardzo barwną jak na lata, w których przyszło mu żyć w Dolinie Douro, dba o dynamikę rozwoju akcji. Jednak moim zdaniem Moito Flores napisał tę książkę myśląc przede wszystkim o najsłynniejszej kobiecie z Doliny Douro, czyli o Antoni Adelaide Ferreira, znanej powszechnie jako Ferreirinha. Może kiedyś, będąc w Portugalii, widzieliście butelki wina Porto o nazwie Dona Antonia. Na ich etykiecie pojawia się starsza kobieta ubrana na czarno, która siedzi majestatycznie na fotelu. To właśnie o jej walce, determinacji oraz wytrwałości opowiada książka A Fúria das Vinhas. W walce głównie z filokserą, czyli mszycą, która w drugiej połowie XIX wieku zniszczyła winnice nie tylko w Dolinie Douro, ale w całej Europie. Nie inaczej jest także w powieści. Dolina Douro oraz jej mieszkańcy cierpią. Z jednej strony ze względu na owada, który niszczy dorobek ich życia, z drugiej w wielu miejscach doliny dochodzi do morderstw dokonanych na młodych dziewczynach. Na początku nikt ze sobą nie łączy tych zgonów. O zbrodnie zostają posądzone wilki, a mieszkańcy wiosek już powoli planują obławę na te biedne drapieżniki. Do akcji wkracza jednak Wyszpus Jurtigau, który mimo, że pochodzi z tego regionu, to ma zupełnie inne poglądy niż reszta mieszkańców. Wierzy w naukę, chce cały czas ją rozwijać i udowadnia zacofanemu społeczeństwu doliny, że się mylą. Rozpoczyna swoje prywatne śledztwo, w które angażuje także swoją mecenaskę, czyli Donę Antonię Ferreira. Rozwiązanie zagadki okaże się dla wszystkich zaskakujące. To, co mnie najbardziej spodobało się w tej książce, to samo miejsce, w którym rozgrywa się akcja tej powieści. Czyli moja ukochana Dolina Douro. Ale nie jest to dolina, którą znamy obecnie. Zamieszkują ją osoby bardzo konserwatywne, zamknięte na inność oraz wierzące w zabobony. Możemy zobaczyć inne oblicze portugalskiego społeczeństwa z XIX wieku. Z jednej strony nikogo nie szokuje, że księża mają tu dzieci i łożą oficjalnie na ich utrzymanie. Albo że w imię pomocy młodej dziewczynie zostaje ona wykorzystana seksualnie przez dużo starszego od niej mężczyznę. Kiedy coś im dolega, zwracają się o pomoc do znachorów lub zielarek. Nie szukają w pierwszej kolejności rozwiązania problemu u lekarza, który ma swój gabinet w mieście. Co do umiejętności samych specjalistów, to także można mieć dużo zastrzeżeń. W tak małych społecznościach nie szukają oni nowych form, aby się dokształcić, poszerzyć zakres swojej wiedzy. Takie zarzuty wobec lekarzy ma właśnie Wyszpusiu. Z drugiej strony podoba mi się także to, że w powieści pojawia się jedna z najważniejszych kobiet w Portugalii swojej epoki, Antonia Adelaide Ferreira, zwana pieszczotliwie Ferreirinią. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Kobiet i z tej okazji w moich mediach społecznościowych przybliżyłam sylwetki 9 kobiet z północnej Portugalii, o których warto wiedzieć, gdyż stały się pionierkami w różnych dziedzinach. Ferreirinha była pierwszą z nich. Podoba mi się więc to, że to ona stała się w moim przekonaniu główną bohaterką tej książki. Widzimy także jej wewnętrzne rozterki i to, jak bardzo osamotniona staje się w swojej walce. Wydawałoby się, że ma wszystko. Pieniądze, uznanie, respekt swojej społeczności, a mimo to tak bardzo brakuje jej kontaktu ze swoją najbliższą rodziną. Dodatkowo wątek kryminalistyczny jest także bardzo ciekawy i niezwykle mi bliski. Jestem córką byłego policjanta, który pracował właśnie w sekcji poszukiwań, a do tego podcasty True Crime także nie są mi obce. Powieść pod tym względem trzyma nas w napięciu do ostatnich stron, co uważam za bardzo dobre osiągnięcie. Obserwujemy z boku dochodzenie, które prowadzi Wyszpusiu, zgadzamy się z jego tokiem myślenia, ale i tak osoba, która okazała się mordercą niewinnych dziewczyn i powód ich zabicia jest niezwykle zaskakujący. Z tych powodów, a Furia das Vinhas, wydana w 2007 roku, tak bardzo mi się spodobała i nie wykluczam, że jeszcze kiedyś do niej wrócę, aby ją przeczytać ponownie. Trzecią książką, o której chciałabym dziś opowiedzieć na koniec tego odcinka, jest jeden z klasyków portugalskiej literatury, czyli Amor de Perdição, autorstwa Camilo Castelo Branco. Książka ta wchodzi w skład Planu Nacional de Leitura, czyli lektury obowiązkowej, w tym wypadku dla nastolatków, w wieku 15-18 lat. Taka lista lektur jest aktualizowana co 10 lat i ta obecna obowiązuje do 2027 roku. Plano Nacional de Leitura tworzy międzyministerialna komisja złożona z przedstawicieli ministerstw edukacji, kultury, nauki, technologii, szkolnictwa wyższego oraz ministerstwa o nazwie Cohesion Territoriale, czyli odpowiednika polskiego Ministerstwa Polityki Regionalnej. Lista jest aktualizowana co 10 lat i zawiera podział na kategorie tematyczne książek oraz grupy zaawansowania w czytaniu. Nawet jeśli jesteś na początku nauki języka portugalskiego, to może akurat jeśli zajrzysz na stronę Planu Nacional de Leitura, tu znajdziesz jakąś ciekawą książkę, która pomoże Ci w ćwiczeniu języka. Ale wracając do samej książki Amor de Perdição. Pamiętam, że postanowiłam na studiach wypożyczyć sobie jakąś książkę po portugalsku z Biblioteki Instytutu Camoensis w Lublinie. Byłam chyba wtedy na pierwszym roku magisterki. Padło właśnie na Amor de Perdição. Wydaje mi się, że przeczytałam ją w całości, ale wielu rzeczy jeszcze wtedy nie zrozumiałam. Dopiero kiedy sięgnęłam po nią ponownie w tym roku, mogłam wręcz delektować się użytymi tam zwrotami, opisami czy chociażby widzieć oczyma wyobraźni miejsca, w których rozgrywa się akcja książki. A jest ich kilka. Główny wątek toczy się w Viseu, ale akcja rozgrywa się także na ulicach Porto, Castro Daire, Villarreal czy też Coimbry. O ile wtedy na studiach nazwy miast może gdzieś mi były znajome, bo się o nich uczyłam, o tyle teraz mam co do tych miejsc zupełnie inny stosunek, bo nie tylko byłam kilka razy w większości z nich, ale co więcej, mam nawet wiele własnych wspomnień i historii z nimi związanych. Camilo Castelo Branco to jeden z najwybitniejszych pisarzy portugalskich XIX wieku, którego czasem określa się mianem portugalskiego Balzaka. Prywatnie jego życie było bardzo interesujące. Gdybym miała przytoczyć jego biografię, spokojnie mogłabym na ten temat nagrać osobny odcinek tego podcastu. To, co warto o nim wiedzieć, to to, iż żył w XIX wieku i tworzył w epoce romantyzmu. Choć urodził się w Lizbonie, to większość życia spędził w północnej Portugalii. Powieść Amor de Perdição napisał podczas pobytu w więzieniu w Porto. Trafił do Cadeia da Relação pod zarzutem cudzołożnictwa. Uwiódł bowiem mężatkę Anę Placidu, która podobnie jak on, także została zatrzymana. Wspomniałam o nim zresztą w 29 odcinku mojego podcastu, który dotyczył historii miłosnych, które rozegrały się w Porto. Amor de Perdição to historia miłosna Teresy de Albuquerque i Simão Botelho. Można powiedzieć, że nawiązuje schematem do dramatu Szekspira Romeo i Julia. Simão i Teresa pochodzą bowiem z dwóch rodzin, które mieszkają w sąsiadujących ze sobą domach w Viseu i są ze sobą skłócone i nastawione do siebie negatywnie. Jednak młodzi zakochują się w sobie bez pamięci, poznając się tak naprawdę jedynie przez rozmowy w oknie. W momencie rozpoczęcia akcji książki, czyli w 1805 roku, Teresa ma 15 lat, a Simão jest od niej o 2 lata starszy. Kiedy ojcowie młodych dowiadują się o łączących ich uczuciu, definitywnie wyrażają swój sprzeciw. Tadeu de Albuquerque, czyli ojciec Teresy, chce zmusić ją do małżeństwa ze swoim kuzynem, Baltazarem Coutinho, który mieszka w Castro Daire. Dziewczyna woli życie w klasztorze niż u boku kogoś, kogo nie kocha. W międzyczasie Simão podejmuje próbę spotkania się z ukochaną, która kończy się dla niego źle. Zostaje ranny, ale trafia pod opiekę João da Cruz, który ma dług wdzięczności wobec ojca Simão, który był sędzią w Viseu. Pomagając młodzieńcowi, usiłuje tym samym odwdzięczyć się za pomoc, jaką otrzymał od niego kilka lat wcześniej. W domu João nad rannym czuwa jego córka, Mariana. Jak pewnie możecie się domyślić, dziewczyna zakochuje się bez pamięci w synu szlachcica. Jednak wie, że jej uczucie nigdy nie zostanie odwzajemnione, chociażby ze względu na inny status społeczny. Simão traktuje ją zresztą jak siostrę. Dziewczyna jednak decyduje się towarzyszyć mu do końca tej historii. To, co mnie podobało się w tej książce, to obraz nierówności społecznych, które są w niej ukazane, oraz nadużycia związane z posiadanym stanowiskiem. Takie realia panowały na początku XIX wieku w Portugalii. Na dodatek rola kobiet jest zdecydowanie deprecjonowana i ukazuje, że nie mogły decydować o swoim losie. Dla nas, czytelników powieści w XXI wieku, jest to nie do pomyślenia. Ale jeszcze nie tak dawno, a dokładniej w czasie nowego państwa, kobiety nie mogły same podróżować bez zgody męża czy ojca. Jak widać, w tym aspekcie Portugalia długo nie poczyniła postępu. Pod względem językowym ta powieść będzie najtrudniejsza do przeczytania z wymienionych dziś przeze mnie pozycji, gdyż napisano ją w XIX wieku, więc wiele słów może być starodawnych i niekoniecznie używanych współcześnie. Ale dla osób zaawansowanych w języku portugalskim jej lektura nie powinna sprawić żadnego problemu. Momentami uznałam niektóre opisy Camilo jako bardzo zabawne i trafne. Szczególnie fragment, w którym opisywał siostry zakonne w jednym z klasztorów, do którego trafiła Teresa. Zdecydowanie warto poznać tę historię, gdyż jest to jeden z klasyków portugalskiej literatury. Mam nadzieję, że moje propozycje książek portugalskich przypadną Wam do gustu. Mimo, że rozgrywają się w XIX wieku, to poruszają ważne dla Portugalczyków problemy, które pozwolą nam, jako obcokrajowcom, zrozumieć ten naród trochę lepiej. Uważam, że są to ciekawe historie, które niestety póki co nie doczekały się przekładu na język polski. Ale kto wie, może któreś z wydawnictw zainteresuje dzisiejszy odcinek mojego podcastu i zdecydują się wydać którąś z nich? Czas pokaże. Póki co, do usłyszenia za 2 tygodnie, jak zwykle w co drugi czwartek miesiąca. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat północnej Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalensy.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portugalensy_blog oraz na YouTubie Portugalensy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalensy.